Będę czytał Boże Słowo z listu do Hebrajczyków, rozdział 11. To wiecie już, co to za rozdział jest pewnie, kto czyta Biblię. Znany rozdział. O wierze. Od 1 do 9 wersetu włącznie. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzimy, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdy zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, który został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Do tego miejsca. Chcemy dzisiaj mówić o wierze. Wiara jest często poruszanym tematem, ale też tematem, który chyba jakoś też tak nie za bardzo został przez nas przyswojony. Bo gdyby został przyswojony, to gdybyśmy wierzyli tak, jak mamy wierzyć, gdybyśmy tak wzrastali, jak mamy wzrastać, to wiele problemów w naszym życiu by nie było, prawda? Dam wam na początek takie przykłady, a później będziemy to rozwijać. Kiedy się tylko nawróciłem, w tym samym czasie, to było na zimowisku w Karpaczu, pewna dziewczyna wierząca, z domu wierząca i rodzice wierzący, ona wierząca, opowiadała takie wydarzenie, że kiedy idzie spać, to bardzo często, kiedy się już kładzie spać i zasypia, do pokoju wchodzi jakaś postać bez twarzy, zimna, jak, nie wiem, nie jak normalny lud, jak taki, powiedzmy, suchy lud, tak? I ta osoba kładzie się koło niej i ona czuje cały ten chłód, aż drży i tak poleży sobie z godzinę i wstaje i wychodzi. Ja tak tego słuchałem i wszyscy tak kiwali głowami, ja mówię do niej, no czekaj, no ale jak, to się ktoś koło ciebie kładzie, wiadomo, że to jest ktoś zły, tak, no bo to jest jakaś duchowa postać przychodzi i ty nic, ona mówi, no a co ja mogę zrobić? No co ja mogę zrobić? Więc od lat była w ten sposób dręczona i przywykła do tego i otoczenie jej przywykło do tego, no ale ja sobie nie wyobrażam, żeby, słuchajcie, ktoś do mnie przychodził, kładł się koło mnie, albo koło mojego dziecka, albo koło mojej żony, przecież to jest, prawda? Coś trzeba z tym zrobić. Przecież Biblia mówi wyraźnie o tym, że mamy autorytet, aby dać diabłu odpór. Oczywiście trzeba spełnić pewne warunki. Powinniśmy być poddani Bogu, powinniśmy mieć wiarę w Słowo, które Bóg do nas mówi i mocni wierze dać odpór, ale jednak skutecznie dać odpór. Ale dlaczego się ludzie nie godzili, czy nie posłuchali tego? No bo jeżeli raz zadziałali, drugi raz powiedzieli, to nie zadziałało, więc uznali, że tak już musi być. Tak ludzie często się godzą na coś. Ale w tym tygodniu, w zeszłym weekend z żoną byliśmy w Łodzi, na warsztatach proroczych. Doświadczyliśmy tam fajnych działań, dlatego że wielu ludzi zostało aktywizowanych proroczo, ale dla mnie to najfajniejszy był przypadek, bo taki człowiek w baptystycznym nastawieniu, niecharyzmatyk zupełnie, był w mojej grupie ćwiczeniowej akuratnie i powiedziałem, nie dostałeś żadnego widzenia, bo mieliśmy ćwiczenie, żeby otrzymywać wizję. I on do mnie mówi, nie. Ja mówię, ty się postaraj, my się pomodlimy, a ty się postaraj powiedzieć, Bóg ma namaszczenie. I widzicie, że on przekazał chyba 2 albo 3 widzenia, bo tak w kółku staliśmy 6-7 osób i każdy wchodził do kółka i trzeba było do niego prorokować. I on dostał ze 3 widzenia, ale na drugi dzień, to było w sobotę, w niedzielę byliśmy u niego w kościele, to znaczy on nie jest pastorem, jest starszym zboru i to jest kościół zielonoświątkowy. I przed nabożeństwem, po modlitwie, pastor mówi, wiesz, żeby później nie było już tyle czasu, żeby ludzie tak długo nie czekali na modlitwę, to nad paroma osobami pomódź się przed nabożeństwem, razem z żoną, pomódźcie się. I modliliśmy się nad jedną osobą i widziałem, jak on taki jest niespokojny, ten baptysta niby, tak, już w kościele zielonoświątkowym. Ale kiedy modliliśmy się nad drugą osobą, ja skończyliśmy przekazywanie słowa, on zaczął krzyczeć, ja jeszcze muszę powiedzieć, bo to jest jak ogień w moich kościach, ja muszę to powiedzieć, bo już przy pierwszej osobie miałem słowo i teraz mam słowo. I sobie pomyślałem, to nie było tylko na warsztata. On dostał coś na stałe, on już umie w tym funkcjonować, on już to wziął. Oczy mu się paliły, on powiedział, to jest niesamowite, po prostu to jest niesamowite, to jest coraz głębsze, to jest coraz lepsze, tak? Więc to było to, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że spaliśmy tutaj naszego przyjaciela. I on opowiadał historię o tym, jak on użył wiary. Oto w pewnym momencie dostał migreny. On miewał migreny, ale nie miał takiej mocnej. To była najtrudniejsza czy najgorsza migrena w jego życiu. On zajmuje bardzo ważne stanowisko. Jest pierwszy podyrektorze, ludzie, jak języki mi się mieszają. W języka zaczynam do was mówić. Więc pierwszy poddyrektorze nazywa, to stanowisko nazywane jest prokurentem i on, jego wszystkie sprawy płacowe, osobowe przechodzą przez jego ręce i mówi, wszedł do pracy i ledwo na oczy patrzył. Co pół godziny musiał wychodzić, szukać miejsca osobnego, żeby się modlić, bo powiedział, ja wierzę, że Bóg mnie uzdrowi. Bo od jakiegoś czasu chodził już i tym bólem, tak, ten ból się powtarzał i ciągle leki, one słabo działają, osłabiają, żołądek go po tym bolał i powiedział, w końcu to diabelstwo musi się skończyć. Ja wierzę, że ranami Jezusa Chrystusa jestem uzdrowiony. Tak czytam w Biblii. Bolała go głowa, na oczy nie mógł patrzeć, nie mógł myśleć. Mój zrobił poważne błędy w pracy, musiał to później naprawiać. Co chwilę musiał wychodzić, żeby się modlić. Gromił, wracał mu pokój, za godzinę znowu przychodził atak. Więc wychodził, znowu się modlił. I tak trwało to dłuższy czas, ja nie wiem, tydzień, ponad tydzień, aż miał sen i w tym śnie śniło mu się, że zwyciężył. I poszedł do pracy, jeszcze był bardzo trudny dzień, dopiero w połowie pracy, w południe nastąpił przełom i mówi, teraz jestem wolny, tak? Teraz jestem wolny. Użył swojej wiary do swojego uzdrowienia. Wziął je i mówi, już sobie nie dam tego zabrać. Więc można bojować, tak? Można. Ale są trudniejsze rzeczy, tak? Żeby tak nie było za prosto. Dostałem teraz, kiedyś jechałem gdzieś na usługę i miałem telefon. Mogę rozmawiać w czasie jazdy. Niech ktoś tak nie myśli, że nie mogę, bo mam głośno mówiący zestaw, więc nie jest to problemem. Problemem jest dlatego, kto mnie słucha, bo słyszy szum samochodu. Ale dzwoniła kobieta i opowiada historię. Mój syn był głęboko w świecie i niedawno zaczął chodzić do kościoła. Ale mój syn ma chorobę, której lekarze nie potrafią zdiagnozować. To jest coś, naruszenie systemu odpornościowego. Nie wiedzą, o co chodzi, więc musi brać sterydy. Jak nie bierze sterydów, mocno puchnie i grozi mu zejście. Tak? Więc zaczął chodzić, kiedy już te sprawy się tak nasiliły. On młody, 19 lat, chłopak, dopiero żyć. Więc zaczął chodzić na nabożeństwa. To jest nieduża grupa, małe miasto, mały kościółek. Zaczął chodzić na nabożeństwa, uwierzył, że może być uzdrowiony. Przyjął Pana Jezusa i powiedział, jestem uzdrowiony. I w tajemnicy przed matką przez 1,5 miesiąca nie brał leków, a wyniki były coraz lepsze. Tak? I ona do mnie zadzwoniła wtedy, powiedziała, bracie, co mam robić, bo przyszło teraz pogorszenie. On się pomodlił, objawy ustąpiły, ale ja widzę, że on nie wygląda za dobrze. I teraz to nie jest już wiara dla mnie, tak? Ona mnie prosi o modlitwę, co ja mam jej powiedzieć? Jak mam się zachować? I powiedziałem, ja myślę, że on nie ma takiej wiary, niech walczy, ale tu chodzi o zagrożenie życia. Jak będzie bardzo źle, ja bym jednak szedł do lekarza i bym brał te leki. Tak? O, bracie, chyba nie masz wiary. No ale dzisiaj dostałem SMS-a, że nie ma już takich skarpet dużych, żeby ubrał na nogę. Tak mu nogi spuchły. Całe ciało mu spuchło, że skóra mu chce strzelać już. A on się uparł, że jest uzdrowiony i że on nie wierzy w taką chorobę. Więc ja bym był trochę rozsądny. Może on ma rację, ale ja bym chyba takiej wiary nie miał, gdyby Bóg mi nie potwierdził, tak? Myśmy też już taką historię przeżyli, ale Bóg nam powiedział, nie idźcie do lekarza. Myśmy nie szli do lekarza. Dziś z czegoś wiara ma wynikać. Wiara, tak jak powiedział Yonggi Cho, musi być oparta na ożywionym słowie Rema. Na słowie, które Bóg ożywił, nie tylko zapisane w Biblii, bo to jest logos, słowo pouczenia, ale jeżeli Bóg przez to słowo osobiście do ciebie przemówi, wtedy się tego trzymasz i sobie nie dajesz zabrać. Ale jeżeli Bóg ci nie dał takiego słowa, no to ja bym jednak, tak. Ludzie, którzy prowadzą kampanię ewangelizacyjną, tacy mówię wyważeni ludzie, to zalecają odstawić leki dopiero wtedy, kiedy lekarz potwierdzi uzdrowienie. Czyli jesteś na nabożeństwie, modlono się o ciebie, objawy znikły i niech lekarz potwierdzi, że to było uzdrowienie, tak? Dlaczego tak jest? Bo zdarzyło się kiedyś znowu, że ludzie modlili się na takiej kampanii ewangelizacyjnej, uzdrowienie pewnego człowieka, ale modlili się w ten sposób, ponieważ to była choroba wewnętrzna jakaś, jakiś organ był chory i były okropne bóle i modlono się w imieniu Jezusa związujemy ten ból i wyrzucamy go z organizmu. I faceta przestało boleć. Tylko, że ta modlitwa nie była za mądra. Oni zlikwidowali ból, a nie stan zapalny. Rozumiecie? I facet przyszedł do domu i po dwóch dniach zmarł i był problem, bo bólu nie było, on do końca nie czuł bólu, ale choroba była. Więc ja jak się modlę po tym wysłuchaniu tego świadectwa, to modlę się nie to o to, żeby ból sobie poszedł, tylko żeby choroba poszła razem z bólem, tak? Ale nie sam ból. Musimy być mądrzy. Tutaj jest powiedziane, że wiara jest pewnością. Czyli pierwsza rzecz, wiara musi być na czymś zasadzona. Po pierwsze na słowie, które zapisane jest w Biblii. Cytujemy to słowo, wypisujemy to sobie słowo i bazujemy na tym słowie. Ale też modlimy się, żeby to słowo było potwierdzone w nas. Dlatego przychodzi taki czas, że Bóg chce mówić do każdego z nas, abyśmy nie chodzili po omacku. Wiecie, niedawno byłem u człowieka, który jest pastorem, ale ja go znam od czasów, kiedy on nie był pastorem. Ten człowiek wyganiał demony, ten człowiek uzdrawiał chorych. I wiecie, co on mi teraz powiedział? Powiedział, Ryszard, módl się o mnie, bo chodzę po omacku. Ja nie wiem, dokąd idę. Ja nie słyszę Boga. Ja nie rozumiem Bożego Słowa do końca. Coś się ze mną porobiło. Jestem pastorem i złożyłem rezygnację oficjalną, bo ja sobie nie radzę emocjonalnie. Ja nie słyszę już Boga. Wcześniej słyszałem, chodziłem, demony wychodziły, choroby ustępowały, a dzisiaj sam ze sobą mam problem. Ja nie słyszę Boga. Czy ty możesz się modlić, żebym słyszał Boga? Jak ja mogę prowadzić Kościół, jak ja nie słyszę Boga? Rozumiecie? Można coś zatracić. Ale Bóg przychodzi z nawiedzeniem i Bóg mówi, że w ostateczne dni, a w 100% w takich dniach żyjemy, tak? Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwało, ale te dni już są. Joel mówi, starcy będą mieli sny, tak? Młodzi widzenia. I będzie lud proroczy i nie będzie chodził po omacku. Nie będą się chodzić od morza do morza szukając słowa, bo to słowo będzie. To kiedyś będą chodzić. Ci, którzy odrzucą, ale ci, którzy są z Bogiem, nie będą chodzić po omacku. Bo Bóg chce swoje słowo pieczętować w nas i potwierdzać je w nas. Mało tego, przychodzi czas, że będziemy na rezultaty czekać już niedługo, tylko one będą się działy szybko. Dlatego tak ważne jest, żeby Kościół się skonsolidował i byśmy mieli taką wiarę, że kiedy Bóg przychodzi, to się dzieje. To nie tylko, że jest ładnie, miło, że jest taka atmosfera wzniosła. To wcale nie o to chodzi tylko. Chodzi o Boże działanie. Kiedy Jezus przychodził, to nie zawsze była wzniosła atmosfera. Niektórzy nie lubieli, że On przyszedł, tak? Z krainy Gadareńczyków powiedzieli: odejdź od nas, bo świnie nam zginęły, coś się dzieje, my tego nie rozumiemy. Oni byli w zamieszaniu. Ale coś się wydarzyło, demony wyszły, cały legion, prawda? I wiara, czy został ewangelista zostawiony, ten uwalniony człowiek, że następnym razem, kiedy Jezus przyszedł, to jak dopływał do brzegu, to już znosili chorych. Już przychodzili z opętanymi, żeby on ich mógł uzdrowić, tak? Więc taki czas przychodzi i Bóg chce wzmocnić naszą wiarę. Na czym karmiliśmy się? Albo o czym rozmawiamy? Wiecie, że musimy uważać, o czym my rozmawiamy? Ludzie najczęściej słuchają wiadomości, jednych wiadomości, drugich wiadomości, Panorama, Teleexpress, nie wiem, jakie tam są jeszcze wiadomości, jakie są. TVN24, cokolwiek, tak? I co w tych wiadomościach? Same złe rzeczy, tak? Mało budujących, może nie same, ale w 70-80% same tragiczne rzeczy. Więc czym się ludziom karmią? Że jest źle, że Polska jest sprzedana, że w Polsce to już dobrze nie może być, że ludzie młodzi będą wyjeżdżać, że to po prostu katastrofa, tak? Że organizmy nasze są osłabione, że GMO i coś tam jeszcze, tak, osłabia nas, że inżynieria genetyczna spowodowała, że dzisiaj jesteśmy takimi chodzącymi wrakami, że tych konserwantów jest tyle, że zniszczyły nam wątrobę i śledziony i coś tam jeszcze. I tym się karmimy. Co to znaczy? Wierzymy w to, że choroba do nas przyjdzie wcześniej czy później. Może nie mówimy tego wprost, ale to właśnie znaczy to nasze gadanie. Więc zamiast jeden drugiego budować, tak Biblia mówi, budujcie jedni drugich tymi słowy i tam nie mówi o narzekaniu i nie mówi o niewierze, raczej mówi o wierze, tak? Więc Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Jeżeli masz pewność, to nie wątpisz, tak? Jeżeli masz pewność, to nie wątpisz. Wiecie, kiedy moja żona miała na grupie naszej poniedziałkowej, modliliśmy się o moją żonę, bo ledwo chodziła. Chodziła po ścianie, po meblach, bolały ją stawy biodrowe. I modliliśmy się, ja miałem wizję, że Bóg włożył jej brechę między kręgosłup a miednicę i prostował miednicę, że ta miednica, z tą miednicą coś było nie tak. Powiedziałem, i Bóg ci prostuje, tak podnosi, tak, to trochę potrwa, ale będzie zdrowa. Moja żona się tego chwyciła, ale chodziła ciągle, chodziła po ścianie. Ja mówię, Hanika, wiesz co, nie wygłupia się, iść do lekarza. Ona mówi, ja wierzę w Boże uzdrowienie. Ja mam nie tylko słowo zapisane w Biblii, ja mam słowo prorocze. Bóg mi to potwierdził. Ja wierzę. Chodziła po ścianie i wyznawała, a ja, wiecie, patrzyłem na moją żonę, jak cierpi. Serce mnie bolało. Jak się kogoś kocha, to nie lubi, że on cierpi, tak? Ale dzisiaj moja żona już nie chodzi po ścianie. Tak? Ona już nie chodzi po ścianie. Oto Bóg coś zrobił. Inne rzeczy gdzieś tam bolą, ale to nie boli akurat, nie tak? Rozumiecie? Gdzieś mamy świadectwo. Więc jeżeli jeden drugiemu składa świadectwo, Bóg mi pomógł w tym, a ty mówisz, a Bóg mi pomógł w tym, to przychodzi konkluzja, to skoro pomógł już temu i temu, to ja następny może w kolejce, tak? To mi pomoże. Jeżeli Bóg obiecał, że nas nie opuści ani nie porzuci, to znaczy, że On jest prawdą. Że On da nam wszystko to, co nam jest potrzebne, tak? Ale do tego wszystkiego potrzebna wiara. Bo tu czytamy, bez wiary zaś nie można się Bogu podobać. Bo ten, który przystępuje do Boga, to nie tylko musi wierzyć, że Bóg istnieje, bo diabeł też, jest takie miejsce, mówi diabeł, też wierzy, że Bóg istnieje. No on wie, ale ciągle jest diabłem, tak? Nie tylko więc wierzy, musi wierzyć, że Bóg istnieje, ale też wierzyć, że nagradza, czyli że przychodzi nagroda, że przychodzi wypełnienie, że przychodzi realizacja Jego słowa do naszego życia, tak? Skoro Biblia obiecuje, że bramy piekielne Kościoła Bożego nie przemogą, prawda? Ja w niedzielę z wami niestety nie jestem, muszę, ciągle gdzieś wyjeżdżam, ale chyba Wojtek mi mówił, popatrzyłem w niedzielę, mniej ludzi było niż normalnie powinno być w niedzielę. Czyli coś się dzieje, że nie wszyscy przychodzą. Nie wiadomo, dlaczego nie było. Czy zachorowali, czy nie. Jest troska w sercach starszych, że się modlą, dlaczego ich nie było, tak? Dowiadują się. To jest dobry objaw. Czyli starsi spełniają swoją funkcję. Ale jeżeli tak ktoś z boku patrzy, to sobie myśli, a dlaczego nie przychodzą? A może znowu ktoś jest niezadowolony? A może gdzieś chcą odejść. Prawda? Ten zły przychodzi i co robi? Zasiewa złe myślenie. Kiedy więc zaczynamy podejrzewać jeden drugiego, to robi się między nami dystans. A jeżeli rodzi się dystans, to automatycznie zaczynamy mniej rozmawiać, jesteśmy mniej sobie bliscy, jest taka atmosfera, że coś wisi w powietrzu. To nie jest teren, czy to nie jest sytuacja do przebudzenia. To nie jest coś, co porusza nasze serca, tak? Ale przecież mamy obietnicę, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, tak? Mało tego, mamy słowo, które mówi, że ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, to będą im towarzyszyć konkretne obdarowania, konkretne znaki, konkretne Boże działania, tak? Nie jesteśmy przecież sami. Tutaj autor listu do Hebrajczyków posługuje się obrazami. Pierwszy obraz mówi o Henochu. Tam wcześniej mówi o poznaniu świata, że nie powstał ze świata zjawisk, tylko przez wiarę czy przez słowo i dzięki temu to widzimy. Przepraszam, pierwszy obraz jest o Kainie i Ablu. Kain nie uwierzył, ale Abel uwierzył. Czego dotyczyła tutaj wiara w przypadku Abla? W przypadku Abla, dziwne, że to tak autor listu do Hebrajczyków zaczyna i to jest takie też, może takie wydawałoby się mało duchowe, tak? Abel złożył ofiarę Bogu przez wiarę. Rozumiecie? Ofiara, to go kosztowało, bo wziął koźlątko i złożył je w ofierze. To go kosztowało. On musiał nazbierać drwa, on musiał zbudować ołtarz i on musiał stracić, jeżeli mówimy takim cielesnym językiem, koźlątko, tak? Zapłacić pewną cenę. Ale on uwierzył Bogu, że Bóg go będzie błogosławił. Tak jak Jakub, nie doczytamy do Jakuba, ale tak jak Jakub wierzył Bogu i wtedy, kiedy była jego nagroda, to rodziły się najznakomitsze, pręgowane, centkowane, łaciate, tak? Zależy, jak tam Laban zmienia mu zapłatę. I Jakub zawsze miał najlepsze. Kiedy później porównano dwa stada, Labana i Jakuba, to Jakub miał najznamienitsze, tak? Bo uwierzył Bogu. Bo Bóg to błogosławił. Bo kiedy parzyły się te najsilniejsze owce, to rodziły się centkowane, albo pręgowane, albo łaciate, tak? To, co miało być nagrodą dla Jakuba. Bo Bóg błogosławi. Niektórzy ludzie nie wierzą w takie błogosławieństwo, a wiecie, że ja wierzę? Już wam kiedyś opowiadałem pewnie o człowieku, który się nawrócił, w Terespolu mieszka i zbierał złom i tak żył sobie. Moglibyśmy powiedzieć, ile można zarobić zbierając złom, butelki, coś tam, tak? Kiedy się nawrócił i zaczął się szczerze modlić i oddawać dziesięcinę, to wiecie, co się stało? Człowiek, który mu zwiastował Ewangelię, żył podobnie jak on wcześniej, może troszeczkę na wyższym poziomie, ale jednak trochę podobnie, powiedział, facet kupił sobie, wynajął sobie mieszkanko, małe, ale mieszkanko, i kupił sobie samochód. Za 2000, ale samochód. I mówi, dzisiaj jeździ po Terespolu, ludzie patrzą, skąd on ma kasę, policja go pyta, czy on czegoś nie ukradł, a on mówi, ja jestem wierzący, ja nie ukradłem, ale do czego rękę przyłożę, to nie Bóg błogosławi. Tak? Rozumiecie? Zmieniła się jego mentalność, zmienił się jego status, po prostu, bo on uwierzył Bogu. On mówi, ja wierzę Bogu. Bóg powiedział, że będzie mnie błogosławił, to on mnie błogosławi. Bóg taki właśnie jest. Tak? Albo mam znajomą, która pojechała do Anglii i skończyła tutaj, nie wiem jak to się nazywa, faktycznie, prowadziła terapia z więźniami, tak? Socjo coś tam. Resocjalizacja, dziękuję. Ale pojechała do Anglii, oni powiedzieli, ale pani w zawodzie u nas nie dostanie pracy, bo nie liczy się ten dyplom. Ona mówi, tak? Wy mi odmawiacie pracy? Ja jestem dzieckiem Bożym, ja jestem błogosławiona przez Boga. Oni mówią, mnie nas to nie obchodzi. Ona mówi, ale mnie to obchodzi. Ja idę do sądu i zakładam wam sprawę, że wy mnie dyskryminujecie. I poszła do sądu, kiedy złożyła wniosek, spotkał się z nią szef firmy z więzienia i powiedział, proszę panią, my nie chcemy chodzić po sądach. I wtedy, kiedy Polacy dostawali maksymalnie 5 funtów na godzinę, ona zarabiała 24 na godzinę. W swoim zawodzie, Przychodziła w kitlu, wychodziła. Mówi, inni się narobili, nie mieli gdzie mieszkać. Mówi, a ja się jeszcze modliłam, Boże, dużo zarabiam, ale chcę dużo do Polski przywieźć, więc potrzebuję mieszkanie za darmo. I wyjeżdżała jakaś rodzina, powiedzieli, chcecie się nam, naszym domem zaopiekować? Nie mieli ciasnego mieszkania. Z mężem mieszkali w dużym domu. Nic nie płacili oprócz eksploatacji, tak? Przyjechali do Polski, kupili sobie 3 nieruchomości i jedną przekazali na dom modlitwy za darmo. W centrum Gliwic. Przekazali na dom modlitwy za darmo. Powiedzieli, Bóg nas pobłogosławił, my Boga błogosławimy. Bóg nam dał, my dajemy Bogu. Ludzie się po głowie pukali. Chłop, czy wy wiecie, ile to kosztuje w centrum Gliwic? Nieruchomość. Powiedzieli, ale Bóg nam dał, my mamy to w sercu. Nie ma problemu. Dajemy to dla Boga. Uwierzyli. Abel uwierzył i Bóg przyjął jego ofiarę. Ale Kain nie uwierzył i stracił. Co do czego to doprowadziło? Że zabił swojego brata, że się tułał, że stał się zarzewiem buntu i to od niego, czy od jego potomków wyszło budowanie wieży Babel. Wiecie? Następnie Bóg mówi o Henochu. Inny rodzaj wiary. Jaka to była wiara? Kiedy inni szli pracować, kiedy inni zajmowali się różnymi rzeczami, on, tak jak Maria, chodził z Bogiem. On poświęcał czas na relacje z Bogiem. On dbał o te relacje. Wychodzili z Bogiem i rozmawiali. I Bóg do niego mówił. I on nabierał cech od Boga. Pewnie, że inni się bogacili. Pracowali w tym czasie. Nie wiem, zdobywali coś tam. A Henoch chodził z Bogiem. Krócej żył od nich, bo wtedy żyło się po 800 lat. On żył 300 ileś. Ale wiecie co? Otrzymał świadectwo, że się Bogu podoba. Rewelacja? Kiedy Bóg przychodzi, mówi, podobasz mi się. Zabieram ciebie. Nie będziesz oglądał śmierci. Twoje ciało nie będzie gnić tam. Robaki ci nie będą toczyć. Po prostu. Zabieram ciebie. Henoch, idziemy do góry. Rewelacja. Kiedy człowiek ma relację z Bogiem, kiedy nie dba o swoje siły tylko, nie inwestuje, tylko mówi, że ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. Nie. Bóg może cię pobłogosławić, Bóg chce cię błogosławić, tylko miej relację z Bogiem. Czytaj Biblię, rozmawiaj z Nim, rozmawiaj z innymi o Nim, tak? Mów dobre świadectwa, a nie złe. Nie plotkuj, nie zajmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu, bo czasami omawiamy rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak? Ja nie wiem, co ci młodzi tu robią, ale ja mogę ich błogosławić, ale gdybym tak chciał doszukać, ktoś, pamiętam, już nie powiem, kto odszedł, chwała Bogu, na Facebooku. A ty, bracie, gdzie twój syn był? Ja widziałem jego zdjęcie. Ja mówię, ty nie masz czym się zajmować? To ty po Facebooku szukasz, gdzie mój syn był? Jestem jego ojcem, a ty mnie kontrolujesz? I to jeszcze nie, żeby tak nie pobłogosławił, tylko wiecie tak, co ty z ciebie zasługa, Boże, że twój syn gdzieś tam. Wiecie, nie będę nikogo szukał. Ja chcę się budować, bo ja wiem, że jeżeli zostawimy dobre świadectwo, to nasze dzieci za nami pójdą. A jeżeli będziemy je z biczem pilnować, to ubijemy do 18 lat, a później pójdą w długą. Tak? Więc drodzy, Henoch chodził z Bogiem. Następny rodzaj wiary, tak? Jesteście w stanie Bogu uwierzyć, że jeżeli poświęcicie Mu czas, to zmienicie się i wasza sytuacja się zmieni? Rewelacja. Następnie jest tu powiedziane, że Noe to był taki człowiek, który uwierzył w niemożliwe. Trapił się w sercu swoim i chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. Noe nie chodził ewangelizować tak tylko. On ewangelizował, owszem, ale wiecie, co Noe robił? Kiedy Bóg mówił, buduj arkę, to on budował arkę. Kiedy się czymś zajmujesz, no to masz mniej czasu na ewangelizację, prawda? Bo musisz budować. I kiedy ludzie przychodzili i pytali, co robisz, no to im mówił. To oni pukali się po głowie, wybijali go z rytmu, narzekali, ale Noe mówił, Bóg mi powiedział. I nawet gdybym zrobił błąd, to najwyżej będę miał dom w kształcie statku, tak? Najwyżej. Będzie to duży, ale wtedy, przypuszczam, nie trzeba było tego ogrzewać, więc jest okej. Więc budował arkę. Wiele razy Bóg mówi nam coś, co się wydaje głupie. Po co? Dlaczego? Ale Bóg wie dlaczego. Kiedy Noe skończył budować arkę, Bóg przyprowadził zwierzęta i to Bóg zamknął drzwi. I nastał potop. I Noe nie był w stanie tych drzwi otworzyć, bo Bóg je zamknął. Wiecie? Biblia mówi, jeżeli Bóg zamknie, to nikt nie otworzy. Jeżeli Bóg otworzy, to nikt nie zamknie. Tak? Więc drodzy, myślę, że nasz Kościół wchodzi teraz w taki etap, kiedy Bóg będzie mówił do nas dziwne rzeczy. Lepiej się nie kłóćcie ze starszymi, bo możecie ich nie zrozumieć. Ale dobrze być posłusznym, tak? Ja zawsze kalkuluję w ten sposób. Co mogę zyskać, co mogę stracić? Jeżeli mi wychodzi na plus, to nawet jakbym uznał to za głupie, to idę za tym. Jeżeli mi wychodzi na plus, tak? Ja wiem, że w Biblii jest napisane, że Bóg się nie myli, kiedy stawia starszych, tak? To On ich wybiera, to On ich błogosławi, to On im daje myśli, bo Bóg daje wyposażenie stosownie do stanowiska, do powołania. Ale żeby coś zrobić, potrzeba rąk, potrzeba wizji, potrzeba modlitwy, potrzeba działania, tak? Potrzebujemy być ludźmi takimi jak Noe. Noe chciał innych ludzi zabrać, oni nie chcieli wejść. On im nie zabraniał. Ale Noe przede wszystkim budował arkę. Uwierzył Bogu, tak? A później przychodzi Abraham i Bóg mu mówi, wyjdź z twojej ziemi. Wyjdź z twojej ziemi. No ale gdzie? Po prostu wyjdź. Bóg mu nie powiedział gdzie. I tu jest napisane wyraźnie, on nie wiedział, gdzie idzie. I to była dla niego obca ziemia. I on wyszedł, ufając Bogu. Zostawił ojca, zostawił dalszą rodzinę, wziął tylko najbliższych i bratanka swojego i poszli. Stada, majątek. To nie było tak prosto, że na samochód załadował czy na wagon towarowy. Oni musieli to przetransportować w inny sposób. Powoli się przemieszczali. Ale słuchał Boga, wyszedł. Drodzy, to są różne rzeczy, tak? Mój znajomy, kiedyś pamiętam, zbudował dom i byliśmy z żoną u nich w domu. Piękny dom, nowiutki, śliczny, bogaty, duży. I tak nas gościli i ja tak na niego popatrzyłem i mówię, wiesz co? A gdyby Bóg ci powiedział, że masz zostawić ten dom? On mówi, Ryszard, nie mów mi tego. Nie mów mi tego. Ja powiem, wiesz co, ale ja ci mam to mówić. Tak siedzę i cały czas Bóg mi mówi, że ty stąd wyjedziesz. I to szybko. On mówi, niemożliwe. Niemożliwe. Dzisiaj, pół roku po tym słowie, wyjechał na Mauritius, zostawił żonę i dzieci. Po pół roku, czy po czterech miesiącach żona dołączyła do niego, znalazła tam pracę. Dom stoi pusty. A oni są na Mauritiusie i tam pracują, tam ewangelizują, chodzą do kościoła, tam są używani przez Boga, zarabiają pieniądze. I on mówi, czy nie mógłby Bóg mi dać pracy w Polsce? Ale Bóg go chciał mieć tam. Jeszcze nie wiemy dlaczego, ale zostawił piękny dom, na którym się trudził. Wyjechał. Tak? Po prostu. Albo pamiętam, jak do pewnego człowieka prorokowałem, może 15 lat temu, Bóg chce, żebyś zostawił swoją pracę, swój zawód i żebyś zajął się tylko pracą pańską. A on do mnie mówi, słuchaj, to ja mam swoją, oprócz pracy państwowej, mam jeszcze swój biznes i mi się to kręci i ja muszę mieć dzieci wyposażone. Co ja będę miał z tej pracy? Ile pastor zarabia? I on jest pastorem. I powiedziałem, ty nie pytaj mnie o takie rzeczy. Bóg mi mówi, że lepiej będzie dla ciebie, jak to zostawisz. I wiecie, że teraz ma problemy takie, że posiwiał. Że posiwiał. Że ciągają go po sądach. Ma trudną sytuację i dostaje SMS-y. Ryszard, gdybym posłuchał, nie miałby tych problemów. Bo chciałem ludziom dobrze zrobić. To jest uczciwy człowiek. Chciałem ludziom dobrze zrobić i ludzie za to dobrze podali mnie do sądu. I dzisiaj ma problem. Gdybym Boga wtedy posłuchał. Ja mówię, to ty nie czytasz w Biblii, że lepsza kromka suchego chleba, tak, i pokój przy tym, niż dom pełen mięsa i przy tym problem, tak, nazwijmy to ogólnie. Czy ty tego nie czytasz? On mówi, no wiesz, ale tak chciałem, żeby moje dzieci, to, wiesz, bo przecież mam powodzenie. No ale jeżeli Bóg ci mówi, zostaw, tak? Ja miałem większą łaskę, bo jak nie chciałem Boga posłuchać, tylko poszedłem na pół etatu, to Bóg mnie z tego pół etatu zwolnił. Na pół etatu się zgodziłem. Ale później Bóg mnie zwolnił, tak? Powiedziałem, lubię swoją pracę i... I Bóg mówi, gdybyś cię nie zwolnił, to byś nie posłuchał mnie. Więc musiałem cię wyrzucić, tak, z pracy. Łaska Boża. Ale na pół etatu się zgodziłem, chociaż troszkę zasłużyłem. Więc to, ja rozumiem, że to nie jest proste. Bo jeżeli ktoś się kształcił, uczył i to go kosztowało i zdobył już jakiś status, nagle Bóg mówi, zostaw to. I Abraham miał to zostawić. Jesteście gotowi zostawić to, co macie i posiadacie? Czy jesteście gotowi zostawić to... Inaczej powiem. Pamiętacie Jonatana i Dawida? Niewierzący mówią, że to był związek homoseksualny, a to nieprawda. Ale byli bardzo blisko siebie. Kochali się, byli wierni, byli przyjaciółmi. Tak? Jonatan był sukcesorem, miał być następcą po Saulu, miał mieć tron. Ale Jonatan przychodzi w pewnym momencie do Dawida i mówi, Dawidzie, ja w tobie rozpoznaję namaszczenie. Ja wiem, że to Bóg ciebie wybrał. I chociaż tron mi się należy i ja prawnie mogę go dostać, to ja ci mówię, bądź królem, a ja będę twoim poddanym. Zawarli przymierze. Rozumiecie? Czyli zrezygnował z tego, co mu się należało, ale w kościele zielonoświątkowym widziałem, że jak była silna rodzina, wiecie, że kiedyś się nawracały rodziny i czasami zbór składał się z 60% z jednej rodziny. Różne koneksje, powiązania i to była jedna rodzina. I nie patrzono, kto się nadaje na pastora. Rodzina wybierała rodzinę. Myślicie, że to było dobrze? Dlatego wiele zborów się załamało, bo to nie były Boże wybory. Rozumiecie? To nie były Boże wybory. Jonatan, podobnie jak Abraham, opuścił swoje miejsce. I on powiedział, Dawid się nadaje, ja rozpoznałem i Bóg do mnie mówi, ja to rozpoznaję, ja chcę go błogosławić. Bo kiedy namaszczony jest na miejscu, to wszyscy korzystają, tak? Zobaczycie, jeżeli uznacie naszego pastora za błogosławionego, za namaszczonego, to przyjdzie takie namaszczenie, że wszyscy będziemy korzystać. Ale jeżeli nie uznamy, to wszyscy będziemy tracić. Ja zrozumiałem, że lepiej mi błogosławić, bo to przyjdzie i tak do mnie z błogosławieństwem. Tak Biblia zresztą powiada, tak? Więc my musimy wziąć postawę Abrahama. On poszedł i błogosławił. On uwierzył Bogu i on nie narzekał. Od nowa muszę budować. Wiecie, ja oglądałem niedawno film, jak owce pasą się na pustyni. Takie małe porosty, one chodzą tu skubnie, tam skubnie. Ile on się tam napasie? Więc on poszedł na pustynię, żeby tam gdzieś coś robić i gdzieś dochodził do miejsc, które były żyzne, a i tak później je Lotowi oddał. Sam poszedł w miejsce suche, ale uwierzył Bogu. I chociaż był na pustyni, miał więcej niż Lot miał. I miał większe powodzenie niż Lot miał. Więc drodzy, przychodzi czas naszej wiary. Tak? Po pierwsze więc, nie narzekajmy. Kiedy rozmawiamy, mówmy o rzeczach pozytywnych. Karmmy się Bożym Słowem. Bóg powiedział. Bóg to zrobił. Ja to przeżyłem. Słyszałem świadectwo. Opowiadali. I w ten sposób nasza wiara rośnie, tak? Otwierajmy się na działanie Ducha Świętego i wtedy będziemy wiedzieć, kiedy mamy twardo się trzymać, a kiedy możemy ustąpić, tak? Żeby nie pójść i nie zrobić sobie krzywdy, tak? Nie wiem, jak będzie z tym człowiekiem. Łukasz ma na imię. Może pomodlimy się na koniec o niego. Nogi mu popuchły, cały obrzękł, ale uparł się, że będzie, że jest uzdrowiony. Będziemy wierzyć razem z nim, oby to się dobrze skończyło, tak? Drodzy, wierzmy Bogu w naszych finansach, w naszych ofiarach. Jak Abel uwierzył i wiecie, że był błogosławiony? I wiecie, co jest tam powiedziane? Opuściliśmy sobie ten werset tak na koniec. Pamiętacie, jaki to werset tam był opuszczony? I do dzisiaj ta ofiara przemawia, tak? Muszę sam zobaczyć z pamięci, czy sam się źle zacytuję. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przemawia. Jego krew przemawia, jego ofiara przemawia, tak? Do dzisiaj. Złożył jedną ofiarę, jego serce było wierne i to ma na wieki znaczenie, tak? Więc drodzy, Bóg chce, żebyśmy zaufali naszemu Bogu w ofiarach. Żeśmy zaufali w Bogu w naszym chodzeniu z Nim, z poświęcaniem Mu czasu, byśmy wiedzieli. Mieliśmy zdążoną dwie działki i powiedzieliśmy sobie, to jest głupie, bo my nawet nie mamy czasu dobrze się modlić. Oddaliśmy jedną działkę. Zagospodarowana, oddaliśmy. Po prostu. Mamy teraz jedną i ograniczymy działanie na tej działce, ponieważ chcemy bardziej Bogu służyć. A przed jedzeniem zacząłem się modlić inaczej. Boże, i te wszystkie GMO, i te wszystkie konserwanty, i to, co tam dodano i co szkodzi, niech mi nie szkodzi. Tak, niech nikomu nie szkodzi. Czyli to jest taka realna modlitwa przed jedzeniem. Nie taka formalna, Boże, błogosław to jedzenie, halleluja, tylko my modlimy się już konkretnie, tak? Niech to wszystko, co zmodyfikowane genetycznie, co jest zakonserwowane, co dodane niewłaściwe, tylko co psuje, tak, nasze, niech to nie działa na nas, niech to, ja w to wierzę. Więc jak pójdę do sklepu i kupię, bo nie miałem pracy, czasu na działce pracować, to Bóg to pobłogosławi, tak? Bo Bóg zna moje serce. Musimy mieć czas dla Boga, bo diabeł chce nam dać pracę, tak? Myć okna co tydzień. A kto na twoje okna patrzy? Co tydzień myć okna, po prostu. Szkoda czasu, szkoda sił. Wiecie, po prostu niektórzy mają takie fobie jakieś. Zaufajmy Bogu. Kiedy Bóg ci mówi, rób coś, co wygląda głupie i niedorzecznie i dzisiaj nie możesz tego zrozumieć, to jeżeli rozpoznajesz, że to Boży głos, to lepiej to rób. Tak, to lepiej to rób. Kiedy nasz Dawid nie chciał się uczyć, miał w gimnazjum taką fazę, że nie chciał się uczyć. Nie wiem, czy w gimnazjum ktoś taką fazę miał. On miał. I ja już myślałem, jak go złapię, to po prostu nie wiem. Tak? A Bóg mówi, zostaw go. Mówi, Panie, ale przecież to będzie jakiś tam niedouczony człowiek. Bóg mówi, zostaw go, on skończy studia. On będzie lepiej od ciebie po angielsku mówił. On sobie da radę. Ja go błogosławię. Mówię, Boże, no, ja tego nie rozumiem. Jak myślę o tym, że on się nie chce uczyć, to aż bym wziął lagę jakąś i bym go uczył rozumu. Ale posłuchałem Boga. Posłuchałem Boga i piszę pracę magisterską. Radzi sobie. Studia teologiczne robił przy okazji, skończył. Wiecie, po prostu. Zaufałem Bogu. Nie rozumiałem tego, ale uwierzyłem Mu. Bóg jest rewelacyjny. Ukochani, i miejmy wiarę Abrahama. Czasami On chce ruszyć ciebie z twojego miejsca. Chce ruszyć cię z twojego miejsca. Więc zaufaj Bogu, a zobaczysz nadchodzący czas łaski. Bo Bóg tym, którzy wierzą, daje i nie zapomina.